Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Tuż przed weekendem jesteśmy my, czyli czas reakcji. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Gwiazda Elmeryk Państwa wita. Dzisiejszy program przygotowywała i będzie odbierała telefony od Państwa. Patryk Strogowski program zrealizuje. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Państwa zachęcamy do udziału w dzisiejszej audycji. Bardzo ważna będzie audycja, bo bardzo ważny temat. O nim za chwilę. Nasz główny temat na dzisiaj. Przypomnienie telefonów 510-37-36 numer do naszego studia. Proszę z niego korzystać. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. A ten ważny temat to Bendargowo. A właściwie okolice Bendargowa, gmina Kołbaskowo jest już na ostatniej prostej do uchwalenia planu ogólnego. Państwo wiedzą na pewno, bo szeroko było o tym mówione wszędzie praktycznie, co to są plany ogólne. W największym możliwym skrócie plany ogólne zastępują dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny gmina musi uchwalić dla całego swojego obszaru i plan ogólny jest takim wiążącym dokumentem, który ustala, co wolno w największym skrócie, a czego nie wolno wybudować na danym terenie. Jaka jest różnica między studium? Studium to było studium, taka można powiedzieć księga życzeń. Natomiast ani warunki zabudowy, ani później miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie musiały być zgodne z tym studium. Natomiast jeżeli chodzi o plan ogólny, to tak już nie jest. Plan ogólny to jest taka konstytucja dla terenu całej gminy. Wszystko, co potem się uchwala, czy to warunki zabudowy, czy to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, musi być zgodne z planem ogólnym. Takie krótkie wprowadzenie. I co gmina widzi w planie ogólnym koło Bendargowa? No, widzi gigantyczne centrum logistyczne, potężny teren, który według tego planu może zostać przekształcony na parkingi, hale magazynowe i tym podobne rzeczy. Dlaczego? Ano dlatego, że tamtędy będzie przebiegała zachodnia obwodnica Szczecina, droga ekspresowa. A wiadomo, że przy drogach ekspresowych takie tereny to jest bardzo łakomy kąsek dla różnych firm, które właśnie takie hale magazynowe, centrum logistyczne budują, a później wynajmują. Pewnie jest to przewidywalny jakiś przychód dla gminy, ale dla mieszkańców Bendargowa i nie tylko Bendargowa, ponieważ ten temat interesuje również mieszkańców Bobolina, Stobna, a nawet Szczecina, czyli Gumieniec. No to nie jest atrakcyjna perspektywa, mówiąc delikatnie. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiali w dalszej części programu. Na początek taki, no można powiedzieć, luźniejszy temat, ale dla bohaterki tego tematu luźny pewnie on nie jest, bo chodzi o sarenkę. A właściwie nie wiem, czy sarenkę, czy jelonka. Niewiele się one różnią. Teoretycznie tylko wiem, że jelonek ma rogi. Nie, no nie teoretyczne, bo widuję te zwierzęta, jest ich coraz więcej, co nas cieszy. Ale są takie miejsca, w których lepiej by, żeby ich nie było. Dla ich bezpieczeństwa. A takim miejscem jest ulica Struga na Prawobrzeżu. Między tą główną Struga, a wspomagającą Struga wąski pas zieleni. No i tam właśnie sobie spaceruje lekko zaniepokojona sarenka. I o tym właśnie będzie w naszym programie. Więc zapraszam, zachęcam do udziału. 510-37-36. Mnóstwo telefonów zarejestrował nasz czujny numer. No i dużo z tych telefonów dotyczyło kontroli prędkości. Zaczęło się od naszego słuchacza, który opowiedział, że policja kontroluje prędkość za Mostem Pionierów w kierunku basenu górniczego. Tam, gdzie główna jezdnia, ta za Mostem Pionierów, spotyka się z Gdańską, z łącznicą od strony Mostu Cłowego. Tam jest wąski pas wyłączenia z ruchu na tym spotkaniu i tam właśnie policja na tym pasie wyłączonym z ruchu, oznakowanym, stoi czasami, jak słuchacz mówi, samochodem, no i kontrolują prędkość policjanci. W ostatnim czasie reakcji sprawdzaliśmy, czy jest to zgodne z prawem. Jest, ale pod warunkiem, że nie stwarza to zagrożenia w ruchu. A więc policja, prowadząc czynności, kontrolując prędkość zgodnie z prawem, może zatrzymać się w miejscu niedozwolonym z jakichkolwiek powodów niedozwolonym. Czy to znak mówi o tym, że nie wolno parkować ani zatrzymywać się, czy to właśnie obszar wyłączony z ruchu. Może, ale tak, żeby to nie stwarzało zagrożenia. Trochę jest tu pewna sprzeczność, bo na ogół, jeżeli się wprowadza ograniczenia w parkowaniu, postoju, a nawet zatrzymywaniu się, to głównie ze względu na bezpieczeństwo. No to jak to pogodzić jedno z drugim? Tu policja może, byleby nie stwarzać zagrożenia, a znaki i strefy wyłączenia z ruchu są po to, żeby eliminować to zagrożenie. No ale to mądrzejsi takie prawo wymyślili i Państwa komentarze w tej sprawie.
Akurat słyszałem przed chwilką audycję na temat kontroli na moście pionierów. Chciałbym ustosunkować się do tego, gdyż byłem świadkiem, jak policja przeprowadzała kontrolę Opla w tym miejscu. Pan policjant wychylił się poza obręb jezdni na około 1,5 metra przed moim autem, gdzie osobiście musiałem przejechać na drugi pas. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce do kontroli kierowców. Jeżdżę tam dosyć często z Prawobrzeża do centrum, do pracy i widziałem już nieraz tego typu kontrolę. Zaznaczam, byłem osobiście świadkiem takiej kontroli, no i pan policjant z tego tytułu nie zareagował, nawet nie obrócił się w moją stronę, tylko musiałem go ominąć. Dziękuję, miłego dnia.
Dzień dobry, witam, tutaj Krzysztof ze Szczecina. Czwartkowy czas reakcji, rozmowa o pomiarach niebezpiecznych prędkości przez policję. Akurat tak się składa, że pracuję w pogotowiu jako kierowca. Bo ja jakoś pytałem i kolegów i tak dalej. I akurat w tym miejscu, gdzie ci policjanci dokonują tego niebezpiecznego, naprawdę niebezpiecznego pomiaru prędkości, niech pan sprawdzi sobie, kiedy była jakakolwiek w sensie kolizja, ale spowodowana, czy wypadek spowodowana przez przekroczenie prędkości.
A jak kierowcy i nasi słuchacze usłyszeli, że jest mowa o kontroli za mostem pionierów, to od razu sobie przypomnieli inne lokalizacje.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, nazywam się Andrzej. Chciałbym zwrócić uwagę, że na ulicy Struga, jadąc od Płoni w stronę Kijewa, policja w połowie drogi, przepraszam, szosa stargacka, policja w połowie drogi stoi na środku, przekraczając linię ciągłą, bez żadnych włączonych świateł uprzywilejowanych. I policjant stoi na środku pasa zieleni. Miałem w tamtym roku taką sytuację, że akurat mnie zatrzymali. Policjant wyszedł na drogę, prawie go rozjechałem i kazał mi zjechać i zahamował cały ruch. To jest sytuacja niebezpieczna.
Witam. W sprawie tych audycji o pomiarach prędkości na Gdańskiej. Ja mam takie pytanie, może czas reakcji wyjaśni. Chodzi o ulicę Gdańską, ale od drugiej strony, jadąc od mostu Dubiego, przed skrętem na Wyspę Puską. Od jakiegoś czasu, dzień w dzień, ustawia się tam radiowóz, notorycznie mierzy prędkość. Po pierwsze na łuku, co według mnie może być przekłamany pomiar. Po drugie, radiowóz stoi sobie na wyłączonych światłach, włącza dopiero, jeżeli już kogoś upoluje, stoi na chodniku, na ścieżce rowerowej, więc nie wiem, czy to też jest wszystko tak zgodnie z prawem i czemu to służy, czy to ma poprawić bezpieczeństwo, czy też jakoś tak, no nie wiem, zapobiegawczo stoją, bo ja nie pamiętam, żeby tam jakieś były sytuacje, groźne wypadki, czy cokolwiek, a jakiś czas temu w ogóle miała miejsce sytuacja, gdzie pan szeryf upolował sobie samochód na lewym pasie, praktycznie wybiegł na prawy pas, żeby go zatrzymać. Na szczęście w ostatniej chwili zorientował się, że samochód ciężarowy jadący prawym pasem może nie wyhamować, więc szybko cofnął się z powrotem na chodnik.
Dziękujemy za te sygnały, oczywiście prosimy o więcej, no i oczywiście skontaktowaliśmy się z policją i być może policja będzie w czasie reakcji w poniedziałek, może we wtorek. Pytanie właściwie tylko jedno. Jakie są przepisy, co mówi prawo na ten temat? Ponieważ tutaj główny wątek tych wszystkich wątpliwości jest taki, że policja stoi w miejscach niedozwolonych i prowadzi kontrolę, więc na ten temat właśnie. A jeżeli chodzi o sensowność kontroli prewencji, to oczywiście i policja, i wszyscy powiedzą zgodnie, że najważniejsza jest co? Prewencja, czyli zapobieganie. Nie czekamy, aż dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, do wypadku, tylko zapobiegamy. I teraz, droga policjo, żeby zapobiec wypadkowi, groźnej sytuacji, to mamy od słuchacza konkretną lokalizację i prosimy o udanie się na miejsce.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam z Torniny 11, Prawobrzeże. Panie redaktorze, było już to nagłośnione właśnie przez audycję, przez pana. To by się ciągnie latami z naszą ulicą na Torniny 11. Miało być to już załatwione, nie pamiętam, nie chcę przykręcić nazwiska pana radnego, który miał się zająć tą sprawą, tą ulicą, prawdopodobnie z PiS-u. Nic się nie zmieniło, nadal jeżdżą tu te samochody, wiadomo, tu od strony batalionów nieraz są kolejki, zasuwają, nawet 90-80 na godzinę rozpędzają się. Są to młodzi kierowcy, tak samo jak i starsi, doświadczeni. Nie wiem już, do kogo dzwonić, gdzie pójść zapukać, błagać, nie prosić, to już jest błaganie, to już jest masakra. Chodzą małe dzieci, tu jest przedszkole na rogu. Panie już dwa razy też prawie co by ten pan wjechał w te panie z tymi maluszkami.
A zatem policjo, pan błaga. Myśmy także zareagowali i zatelefonowaliśmy do dwóch radnych, bo pan wspomniał, że jakiś radny, dokładnie nie wiadomo który, obiecał zająć się tym tematem, więc skontaktowaliśmy się i w poniedziałek, wtorek prawdopodobnie radni wystąpią w czasie reakcji i powiedzą o ulicy Tarniny, co z perspektywy radnych można byłoby tam zrobić. No progi jakieś zwalniające, ewentualnie tak zwane wyniesienia, bo wiadomo, nie wszędzie taki próg może zostać zamontowany. Chodzi o odległości od budynków. A więc w tej sprawie radni w przyszłym tygodniu, a policja, no właściwie już teraz. Teraz głębokie, pan wczoraj jechał w kierunku Szczecina od ulicą Zagadowicza, od Pilchowa, autobusem. I była to długa podróż.
Jestem mieszkańcem Polic. Często korzystam przy dojeździe do Szczecina przez węzeł Głębokie. Dzisiaj akurat wyjechałem o 17.50 z Polic i stoję w korku 40 minut. 40 minut, żeby przyjechać w węzeł Głębokie. Jaki ma sens park and ride, jaki ma sens węzeł komunikacyjny, jeżeli to skrzyżowanie jest tak zawalone i to się najczęściej zdarza właśnie w takie upalne dni jak dzisiaj. Tylko w cudzysłowie bić brawo dla urbanistów, dla inżynierów, którzy wymyślili to rondo.
Dziękujemy za ten telefon. Mnóstwo takich telefonów. Przez lata właściwie mnóstwo takich telefonów odebraliśmy i mnóstwo rozmów na ten temat przeprowadziliśmy, na temat tego ronda, węzła, skrzyżowania. Co można powiedzieć, jak można podsumować te wszystkie rozmowy, te wszystkie państwa błagania, w których pośredniczyliśmy? Nie ma i nie będzie. Po prostu tam ta ulica Zagadłowicza nie może być poszerzona. Jest jak jest i te utrudnienia pozostaną. A te, o których pan wspomniał wczoraj, także na ten temat była mowa w czasie reakcji, najprawdopodobniej były spowodowane dużym ruchem pieszych. No bo było gorąco, no bo głębokie. Po południu, a więc duży ruch na przejściu dla pieszych. A co się z tym wiąże? Według nowych przepisów wszyscy się grzecznie zatrzymywali. Nawet jak pieszy jeszcze tam był i ręcznikiem się wycierał, to już niektórzy się zatrzymują i to jest powodem tych korków, bo tak było, wiemy, bo nam kierowcy inni opowiadali. Miałem zacząć od tego, bo my bardzo lubimy pozytywne spostrzeżenia i państwa uwagi. Miałem zacząć od tego właśnie telefonu, w którym pan dziękuję.
Dzień dobry, stary słuchacz i stary. Chciałbym za pośrednictwem czasu reakcji złożyć serdeczne podziękowania dyrekcji ADM-u przy ulicy Jagiellońskiej oraz dyrekcji z Wilku przy ulicy Mariackiej za tak zwane zielone podwórka i otoczenie wokół budynków. Naprawdę, kiedyś to było szaro, ponuro, sam beton tylko, a teraz już prawie od 2 lat mamy piękną trawę, piękne pokrzywy, piękne chaszcze, jeżyny. Wszystko mamy teraz wzdłuż chodnika, przy budynkach, na podwórkach między płytami betonowymi a budynkiem. Wszędzie mamy zielono, duża, wysoka trawa. Naprawdę czujemy się, jakbyśmy mieszkali na łące gdzieś. To jest nie bez naszego wkładu, bo my oczywiście płacimy co miesiąc składkę na to, żeby Zbilk utrzymywał to. No ale jesteśmy naprawdę zadowoleni za inicjatywę z Bilku połączoną z ADN-em. Bardzo dziękujemy tym obu instytucjom. Dziękuję.
No i proszę, słowo stało się ciałem. Mamy floating garden w tym miejscu, więc tak, rzeczywiście podziękowania. No nie wiem, może w przyszłym tygodniu wykonamy jakieś telefony i poprosimy grzecznie o to, żeby ten teren tam został przede wszystkim zaobserwowany, a jeżeli będzie taka potrzeba, to uprzątnięty, doprowadzony do ładu, porządku i swojego piękna. 510 37 36, jedziemy teraz na Prawobrzeże. Nie wiem, czy jest zdjęcie na naszej stronie internetowej, może jest, zaraz zapytam, a chodzi o zwierzątko, sarenkę, która w ogóle nie wiadomo, jak ona się tam dostała. Między wspomagającą struga, a główną struga jest pas zieleni na tym obszarze i tam właśnie to zwierzątko nieszczęsne się zawieruszyło i mam nadzieję, że już z nami jest pan Ryszard Czaraszkiewicz, który taką zwierzyną łowną się zajmuje w naszym mieście. Pan Ryszard jest. Dzień dobry, panie Ryszardzie, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Witam, panie Ryszardzie. Sarenka, czy tam jelonek, czy znany już, zgłaszany panu temat?
Tak, sarna, samiec sarny, kozioł.
To jeszcze jest ale, koziołek.
No, koziołek to taki samiec sarny, roczniak powiedzmy, a tak to jest kozioł, koziołek. No niemniej gatunek sarna i to ten temat jest znany nam na ulicy Struga. Powtarza się co roku w różnym czasie.
Ale ten sam osobnik nie.
Mogą to być różne, a. Bo stare...
No koziołek to młody, to jeszcze tak...
No to jeszcze zależy, kto co widział. Bo czasem widzą ludzie sarnę kozła, a mówią, że to jest jeleń, więc naprawdę no, nie mieliśmy zdjęcia. Natomiast wiemy, że tam wychodzi kozioł i trzy sarny, trzy samice.
Towarzyszki życia. No,
towarzyszki życia, no i tutaj mamy do czynienia teraz z okresem jeszcze godowym, tak, bo lipiec to jest okres godowy u saren, są bardzo aktywne i sarna, która jest...
Pewne zawieszenie instynktu samozachowawczego.
Tak, która jest w rój, ona, jej zapach...
A stąd jej obecność po prostu w takim miejscu.
Tak, one przychodzą właśnie z lasu, tam od strony Kijewa i przechodzą sobie tutaj, mają możliwość z lasu jeszcze tutaj od południa, od Dąbia, więc te samce mogą się tam pojawiać jeszcze na pewno nie raz i przechodzą, wtedy przekraczają bariery.
Czyli najpierw idzie sarenka, a później za nią goni ten...
Sarna tam mieszka, tak.
Koziołek.
Sarny tam mieszkają.
Sarna tam nawet mieszka.
Sarny tam mieszkają, one tam mieszkają właśnie...
Na tym pasie.
Ulicy Zajęczej i tam w tamtym rejonie one mieszkają i po prostu samce, kozły w okresie właśnie zwłaszcza rui przychodzą, tak? One potrafią z kilku nawet kilometrów przyjść, z półtorej, dwa kilometry mogą wyczuć w okresie rui sarnę i przychodzą, więc mogą być to młode roczniaki, półtoroczne i starsze, więc na pewno jest to niebezpieczeństwo, bo droga, ulica Struga nie jest przegrodzona w żaden sposób, jest łatwo dostępna dla zwierząt, więc tam i sarny, i lisy, kiedyś dziki, bardzo często przekraczały ten sztak komunikacyjny. No i stąd dodatkowo jeszcze tam jest ładnie wykoszona trawa, tak? Tam jest taki język lasu, on przechodzi stopniowo w taki dosyć wysoki drzewostan i potem dalej idąc w kierunku tych sklepów ciągnie się taki pas łąki, taki język łąki. No i tutaj te sarny wychodzą też paść się, także to dla nich jest kilkaset metrów, wychodzą z lasu wieczorem, pasą się i wracają w ciągu dnia do ostoi, czyli do tego kompleksu leśnego przy ulicy Zajęczej, tak, na to
stanowisko. I tam jest tylko taka stołówka, klubokawiarnia, generalnie miejsce spotkań towarzyskich.
Dokładnie.
No i teraz mamy koziołki czasem... się dowiedziały i też tam są.
I też tam dołączają do tej grupy i my tam czasem jedziemy, wypłaszamy, przeganiamy te zwierzęta, jeżeli są zbyt no, blisko, czy zbyt długo, czy zbyt blisko, czy w takim okresie, kiedy jeszcze jest ruch intensywny. Natomiast wieczorami one tam na pewno około 23 do 3 rano pojawiają się. Nie zawsze, ale potrafią nawet w takiej grupie 3-4 osobniki.
Dobrze, panie Ryszardzie. Panie Ryszardzie, no ale to nie jest dobre miejsce.
No nie jest to dobre miejsce, to znaczy najbardziej niebezpieczne jest dla kierowców, tak?
Tak.
Bo no, sarny nie mają tej świadomości, one się cieszą z tego, że mają kawałek lasu jako ostoję i mają tutaj też miejsce do żerowania, więc dla nich to jest wszystko, naprawdę one się urodziły tutaj, dla nich to jest siedlisko, które mają podzielone na pewne etapy i
dobrze,
korzystają
panie
z tego.
Panie, jak przekonać, bo pan powiedział, że właściwie to jest takie stałe miejsce spotkań, tam sarenki mieszkają, koziołki czasami do nich dołączają. Jak przekonać to całe towarzystwo, żeby jednak zmieniło lokalizację?
No tutaj musiałaby być niestety bariera, tak? Czyli po prostu albo wygrodzić cały ten teren, znaczy ten teren zielony, tak? Musiałby być wygrodzony, już od strony lasu musiałby być przegrodzony siatką i po prostu trzeba byłoby ogrodzić, tak jak się ogrodzi uprawy leśne, mhm. czy łąki przed zwierzyną.
Bo jak nie, to tylko pana działania takie
tak, tylko doraźne, tak. Lub niestety, no mieliśmy już tam kilka takich przypadków, trzy pamiętam na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów, że niestety sarna została potrącona.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy były już wypadki?
No. Tak, były tam wypadki właśnie. Były tam wypadki na ulicy Struga, bo tutaj na tej wewnętrznej przy stacji benzynowej to nie, ale na ulicy Struga właśnie przy przejściu z jednego kompleksu leśnego do tego kompleksu leśnego na Nowym Kijewie to były tam przypadki właśnie potrąceń.
Dobrze, panie Ryszardzie, powiedział pan, że właściwie jedynym takim trwałym rozwiązaniem bezpiecznym dla wszystkich to jest zapora. Czy zgłaszał pan to do miasta?
No nie, no takich uprawnień aż tak bardzo nie mam.
Nie chodzi mi o uprawnienia, ale chodzi o taką dobrą radę.
No to możemy, jak już tak, bo to akurat jest dobry uczynek i taka no po prostu też rola też mediów w tym przypadku właśnie radia bardzo dobrze, no może to być też taki impuls, ja porozmawiam z urzędem, z tym wydziałem, który bezpośrednio nadzoruje działanie pogotowia i zgłoszę to i żeby to właściciel terenu, nie wiem dokładnie czy to jest zarząd dróg, czy to są lasy miejskie, bo ten kompleks leśny być może podlega pod lasy miejskie, czyli pod ZUK, to porozmawiamy na pewno. Na pewno po tym wszystkim w poniedziałek będę to zgłaszał mailem, że taka sytuacja jest.
Bardzo dobrze, panie Ryszardzie. Pan Ryszard Czeraszkiewicz, pogotowie do spraw zwierząt łownych w Szczecinie. Dziękuję, panie Ryszardzie. Pozdrawiam. Tak, do usłyszenia.
Dziękuję za interwencję i wszystkiego dobrego.
Także dziękujemy za interwencję i teraz wracamy na Lewobrzeże, ulica Taczaka i Ekoport. Jak się okazuje, ja nawet o tym nie wiedziałem, że do Ekoportu jest taka specjalna usługa prowadzona w Ekoporcie. Można oddawać książki. Te książki z myślą o tym, by ktoś następny mógł z niej skorzystać i przeczytać. Takie wspomaganie czytelnictwa w naszym kraju i w naszym mieście. I nasz słuchacz chciał skorzystać z tej opcji i zadzwonił do nas.
Dzwoni Adam z okolic Szczecina. Bardzo przykra sprawa dla miłośników książek, panie redaktorze. Jeśli ktoś ma niepotrzebne książki, to powinien dostarczyć je do Ekoportu przy ulicy Taczaka. Tam jest wydzielone pomieszczenie, w którym są gromadzone książki dla potrzebujących. W teorii jest pięknie, ale niestety praktyka jest zupełnie inna. Na półkach zalegają stare, niektóre już według mnie ponad rok książki. A co się dzieje z nowo dostarczonymi książkami? Panowie nie pozwalają na wyładowywanie książek na stole w pomieszczeniu, gdzie są książki, ale każą je układać w metalowym koszyku celem ich przebrania. W praktyce pan obsługujący podjeżdża do kontenera i wrzuca te książki jak leci. Na prośbę, że chętnie bym sobie niektóre zabrał, odpowiada, że nie można. Dziwne, prawda? Ale mniej dziwne staje się, jeżeli się spojrzy na napis na stojących czterech kontenerach. A napis brzmi: papirus recykling, skup makulatury Szczecin, ulica Szczawiowa. Czyli prosto na makulaturę. I nie trzeba się męczyć z układaniem na półkach. Tylko po co je wozić do Ekoportu i marnować czas i benzynę?
Dziękujemy za ten sygnał i jeszcze jeden telefon. Zmienimy zupełnie temat. Ławki. Jakiś czas temu w Szczecinie montowano ławki w różnych lokalizacjach, czasami dziwnych. Na przykład taka ławeczka stoi sobie przy skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z Zaleskiego. W różnych innych, także na Pogodnie, tam przy Szafera, na Gumieńcach, przy Okulickiego. Zastanawiałem się, po co te ławki. No te ławki są dla osób, które może nie najlepiej znoszą długie spacery i wędrówki i od czasu do czasu potrzebują odpocząć i przesiąść właśnie na takiej ławce. Ma to sens, zwłaszcza tam, gdzie ten ruch pieszych jest bardzo duży, na przykład w Alei Niepodległości.
Dzień dobry. Dzwonię z Alei Niepodległości i mam problem taki, że na alei stały ławki przedtem od strony bramy portowej do Placu Żołnierza. 2 miesiące temu czy 3 miesiące temu wykręcili te ławki i do tej pory ich nie ma. A ja mam grupę inwalidzką, mam 2 sztuczne biodra, kręgosłup chory, ledwo chodzę. Przedtem mogłem sobie usiąść po drodze, odpocząć troszeczkę, a teraz nie mam na czym.
Dziękujemy za sygnał, zajmiemy się tym tematem. 510-37-36 numer do studia, 32 numer czujny. Teraz przerwa, a po przerwie pojedziemy do Bendargowa.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
510-37-36 numer do naszego studia. Teraz już jesteśmy w Bendargowie. Przywitam gości i za chwilę króciutki rys tego, o czym będziemy rozmawiali. Z nami jest pani Sylwia Jurzyk-Nordlow, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Szczecinie. Dzień dobry pani Sylwio, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze.
Z nami jest pan Dawid Halicki, sołtys Bendargowa. Dzień dobry panie Dawidzie, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I z nami jest także pan Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Dzień dobry panie Radosławie, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pani Sylwio, pozwoli pani, że zacznę rozmowę od pana Dawida, dlatego że no musimy tutaj narysować naszym słuchaczom problem, o którym będziemy rozmawiali. Pan Dawid, sołtys Bendargowa, i teraz patrzymy na mapę i oczami wyobraźni widzę przebieg zachodniej obwodnicy Szczecina, która w największym skrócie, zaczynamy od dziesiątki, między Skarbimierzycami a Dołujami będzie przecinała dziesiątkę. Dalej jedzie na południe, widzimy Stobno, Stobno ominie od zachodniej strony, dalej jedzie na południe i ominie Bendargowo także od zachodniej strony i dalej już na południe połączy się z obecną A6. No i gmina Kołbaskowa doszła do wniosku, skoro będzie już za jakiś czas, będzie tak gigantyczna, zakończona inwestycja drogowa, zachodnia obwodnica Szczecina w klasie drogi ekspresowej, to czemu by nie w okolicach Bendargowa nie zorganizować terenu, który nadawałby się do stworzenia tam gigantycznego centrum logistycznego. I tak w planie ogólnym gminy Kołbaskowo pojawił się taki zapis dla tego obszaru na północ od Bendargowa i na tym planie widnieje taka możliwość zorganizowania właśnie tam takiego centrum logistycznego. Na razie żadnych konkretów nie ma, ale plan już zakłada pewne koncepcje, które w przyszłości mogą być wykorzystane przez inwestorów, którzy mogą zgłosić się na przykład po warunki zabudowy i zacząć budować tam duże parkingi, hale magazynowe, takie jakie widujemy często przy drogach ekspresowych w naszym kraju, dlatego że to jest wiadomo, no, droga ekspresowa, centrum logistyczne, hale do wynajęcia, można na tym zarobić. Pewnie gmina gdzieś też miała na myśli przyszły zarobek i przyszłe wpływy z podatków, ale mieszkańcy Bendargowa i nie tylko, bo i Bobolina niedaleko, bo i Stobna, bo nawet Szczecina i dzielnicy osiedla Gumieńce są bardzo zaniepokojeni tym projektem zapisanym w planie ogólnym. W tej chwili plan ogólny jeszcze jest na etapie procedowania, ale czas jest krótki, ponieważ to ma się zakończyć do końca sierpnia. Plan ogólny musi być gotowy. Zakończyło się przyjmowanie wniosków w konsultacjach społecznych. Tych wniosków było całe mnóstwo, ponad 1000. Jak się domyślam, większość negatywnych. Między innymi właśnie od mieszkańców Bendargowa. I teraz panie Dawidzie, oddaję panu głos. Dlaczego mieszkańcom Bendargowa nie podobają się te zapisy proponowane w planie ogólnym?
No to szanowni państwo, na wstępie to chciałbym zaznaczyć, że jak ujrzeliśmy projekt planu ogólnego, w którym przewidziane są tak rozległe tereny, tutaj zlokalizowane przy zachodniej obwodnicy Szczecina, tuż przy Bendargowie, bo to jest bardzo blisko, to jest 150 metrów około, Przeanalizowaliśmy sprawę i doszliśmy do takich dokumentów jak opinia ministra rolnictwa. Ja powiem od początku mniej więcej jak to było, tak postaram się w skrócie.
Tak.
I minister rolnictwa negatywnie wyraził swoje zdanie na temat tych stref ulokowanych koło Będargowa, dlatego że one znajdują się na bardzo dobrych gruntach klasy bonitacyjnej drugiej i trzeciej. Tych gruntów ogólnie w Polsce jest bardzo mało. I podkreślił swoje stanowisko, zresztą on podtrzymuje je po dziś dzień, że no wiadomo, to jest tylko opinia, to tam ona nie musi być brana pod uwagę, ale podkreślił coś takiego, że jak już dojdzie do uchwalania planów miejscowych, które będą uchwalane na podstawie planu ogólnego, to on nie będzie uzgadniał tych terenów z przeznaczeniem pod strefy usługowe. No to był taki pierwszy nasz krok. Potem podjęliśmy uchwałę, to było w styczniu, na początku tego roku.
Zaraz, panie Dawidzie, zatrzymajmy się tutaj. Ja mam przed sobą to pismo z Ministerstwa Rolnictwa, które zostało skierowane do pani Małgorzaty Szwarc, do wójta gminy Kołbaskowa. I rzeczywiście tutaj, nie będę czytał fragmentów nawet, w jednym zdaniu postaram się to sformułować. Ministerstwo negatywnie opiniuje te zapisy w planie dotyczące okolic Będargowa. Właśnie z tego względu, o którym pan powiedział, mianowicie grunty rolne i ministerstwo apeluje o zachowanie rolniczego charakteru tych właśnie terenów. Podkreśla, że jeżeli ten plan ogólny będzie i będzie już aktem prawomocnym, to możliwości budowy tam na tych terenach, nie wiem, parkingów, hal magazynowych i tak dalej, nie tylko ograniczą możliwości rozwoju rolnictwa, ale po prostu zamkną rolnictwo na tamtym terenie. Taka jest opinia Ministerstwa Rolnictwa.
Zgadza się. I tak, idąc dalej, no to zaczęliśmy po prostu analizować te wszystkie sprawy i biorąc pod uwagę, że jest tam budowana zachodnia obwodnica Szczecina, gdzie to jest inwestycja strategiczna na skalę kraju, okazało się, że jak przeglądaliśmy projekt, jest tam budowane takie naziemne przejście dla zwierząt. Tak. Jedyne na tym odcinku tutaj od Kołbaskowa no w stronę dołu. Te przejście dla zwierząt to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała publiczne pieniądze, aby przeprowadzić analizy, którędy dziko żyjące zwierzęta najbardziej migrują.
Trasy migracji,
trasy migracji. I się okazało, że najlepsza lokalizacja dla tego przejścia to jest tuż przy Będargowie. No i idąc dalej, jakby to powiedzieć, przeanalizowaliśmy, znaczy wystosowaliśmy pisma też celem potwierdzenia tego, no uzasadnienia tego przejścia. I się okazało, że te przejście, które jest już, w sumie droga jest już budowana, te przejście, które tu będzie budowane przy Będargowie, nie powinno być otoczone w żaden sposób różnego rodzaju strefami przemysłowymi, usługowymi, handlowymi, czy też nawet mieszkaniowymi. Dlatego, że no, negatywnie to będzie wpływało na...
Innymi słowy, po prostu to przejście, jeżeli tam cokolwiek powstanie zgodnie z planem ogólnym, nie ma sensu, no bo żadne zwierzę nie wejdzie na parking, żeby skorzystać z przejścia. Dodam tylko, z przejście ma kosztować ponad 10 milionów, z tego co pamiętam.
Przepraszam, ja sprostuję, tak. Na chwilę obecną to jest około 13,5 miliona. Wiadomo, że ta kwota może ulec zmianie, bo to no, ceny teraz się zmieniają.
Za chwilę o przejście, ale nie tylko, również o ekologię zapytam. Tam pana Radosława Ślusarczyka. Pani Sylwio, bo również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest zainteresowany planem ogólnym. Jaka jest jego opinia w tej sprawie?
Jak najbardziej, panie redaktorze i szanowni państwo, sytuacja jest taka, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i cała Regionalna Dyrekcja tutaj w tej kwestii planowania przestrzennego ma dwa rodzaje takich, można powiedzieć, dokumentów, które są ważne dla gminy. Jeden taki dokument to jest uzgodnienie w tych obszarach, które są chronione i objęte ochroną. I one są bardzo ważne dla gminy pod tym względem, że właściwie są uzgodnieniem prawnie wiążącym gminę. I jest jeszcze taki dokument, który opiniuje wszystkie te miejsca, które są poza tymi obszarami chronionymi. I tutaj regionalny dyrektor właśnie w tej kwestii takich dużoobszarowych zabudów takich gospodarczych trzykrotnie zaopiniował negatywnie ten plan ogólny gminy Kołbaskowo. podnosząc tą kwestię właśnie zabudowania miejsc ważnych dla przejść zwierząt. No i oczywiście tutaj jak najbardziej to wnoszone te uwagi są zasadne, że przy takich przejściach, które są planowane, no właściwie już od wielu lat przy drogach jak obwodnica, no nie buduje się takich zwartych zabudów jeszcze przemysłowych, bo one będą bezużyteczne, po prostu nie ma sensu. To jest taka kwestia jakby podstawowa. Tu patrząc na w ogóle na plan ogólny, no trzeba powiedzieć, że dużo jest tych takich miejsc pod zagospodarowanie gospodarcze. Więc trzeba się dobrze zastanowić. Gmina powinna się zastanowić. Tutaj trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że gmina zaskarżyła pewne uzgodnienie z opinią do generalnego dyrektora, zażaliła się, przepraszam, na postanowienie właśnie nieuzgadniające RDOŚ do generalnego dyrektora ochrony środowiska i on też podtrzymał tą kwestię i zwrócił na to uwagę.
Tak,
że są to bardzo duże obszary i trzeba zwrócić uwagę, że na tych obszarach także jest korytarz migracyjny postoju ptaków z Doliny Dolnej Odry.
Mhm. Pan Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Stowarzyszenie także zainteresowane jest planem ogólnym gminy Kołbaskowo właśnie w tym obszarze ewentualnej możliwości budowy centrum logistycznego koło Bendargowa. Jaka jest wasza opinia i jakie są wasze działania?
Nasze stowarzyszenie od prawie 2 dekad zajmuje się budową, projektowaniem i monitoringiem przejść dla zwierząt. Stąd nasze zainteresowanie też obwodnicą Szczecina, ale przede wszystkim zainteresowanie tym, co się po wybudowaniu dróg dzieje z przejściami, czy one są skuteczne, drożne, czy innymi słowy wydaliśmy publiczne pieniądze w sposób zasadny. I to, co się wydarzyło teraz przy tworzeniu planów ogólnych, nas bardzo mocno zainteresowało, bo to jest dokładnie antyprzykład na skalę Polski, jak nie powinniśmy na poziomie gminy planować przestrzennie strukturę użytkową, nie tylko gruntów, bo tak, mamy grunty, o które były wspomniane, są bardzo ważne i minister właściwy rolnictwa powiedział, że grunty klasy drugiej, klasy trzeciej mają mieć użytkowanie rolnicze, a nie przemysłowe. To po pierwsze.
Tak, więc jest ochrona gruntów rolniczych w Polsce tak, i tutaj. Tak. I
dokładnie. Bodajże grunty z klasy drugiej bonitacyjnej zajmują tylko 3,2% powierzchni kraju. To są unikatowe perełki w skali kraju, więc to jest pierwszy
przykład. Powinno wykluczyć w ogóle tego rodzaju zapisy.
Dokładnie. Druga sprawa to jest kwestia przejść dla zwierząt i faktycznie my jako stowarzyszenie z naukowcami z Polskiej Akademii Nauk wyznaczyliśmy korytarze ekologiczne, mapy korytarzy ekologicznych. Jak my mamy drogi, tak zwierzęta mają drogi, one się przemieszczają, więc naukowcy, przyrodnicy też, regionalne dyrekcje wiedzą, gdzie są szlaki migracji. Co ciekawe, na ten moment w planach gminy więc przejście z punktu widzenia planowania drogi, minimalizacji ich wpływu, było jak najbardziej zasadnie uzasadnione, żeby je tam po prostu zlokalizować. To zrobili drogowcy, to zostało przeanalizowane. Regionalna dyrekcja wydała pozwolenie, znaczy uzgodniła warunki realizacji inwestycji drogowej. Jest realizowana inwestycja i w tym momencie dochodzimy do sytuacji krytycznej, gdzie naukowcy coś przeanalizowali, był raport oceny oddziaływania na środowisko, mamy potrzeby przyrodnicze, chcemy wybudować przejście, czyli zminimalizować.
Są uzgodnione z potrzebami komunikacyjnymi, a tu nagle wchodzi plan ogólny, który to wszystko burzy.
I teraz mamy antyprzykład i dlatego się tym zainteresowaliśmy jako organizacja ogólnopolska, żeby jest antyprzykład, który będziemy pokazywać, jak nie planować, w jaki sposób nie planować przestrzeni. No i dochodzi do tego bardzo świadoma społeczność lokalna, która mówi nie, my nie chcemy tego. Więc ja się dziwię gminie, że po pierwszej odmowie, drugiej odmowie idzie w zaparte, wysyła zażalenia do generalnego dyrektora ochrony środowiska. Tam nie ma zrozumienia, więc zostaje na placu boju sama. I społeczeństwo ma też narzędzia później prawne, by to konsekwentnie, więc po co publiczne pieniądze wydawać i uwsteczniać gminę, bo plan ogólny jest bardzo potrzebny do rozwoju gminy, A działania, które podejmuje gmina, no zmierzają do tego, by pomimo wszystkich negatywnych opinii i głosów być teflonowa i zrobić swoje, czyli zaproponować. Ale
proszę Państwa, ja zapytam...
Trzeba się zastanowić... Ostatnie zdanie, Panie Rektorze.
Tak, proszę.
Trzeba się zastanowić z punktu widzenia inwestorów. Szanowni Państwo, to jest teren, który nie będzie przydatny inwestycyjnie. To już minister rolnictwa powiedział, więc po co to robić? Po prostu po co? To trzeba zastanowić.
Proszę Państwa, takie pytanie, nie wiem, kto pierwszy odpowie. Dlaczego gmina, wbrew tym wszystkim głosom, Ministerstwo Rolnictwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, mieszkańcy, ponad 1000 petycji. Dlaczego gmina tak, dlaczego gminie tak bardzo zależy na tym planie ogólnym i na takim zapisom? Panie Dawidzie może, o. Panie Sołtysie. No.
Dlaczego tak zależy gminie?
Mhm. Pan jest najbliżej.
Tak, jestem najbliżej. I my próbujemy tutaj jakby podjąć dialog z panią wójt celem korekty w planie ogólnym tych stref i nie mamy takiego jakby sygnału od strony gminy, logicznego uzasadnienia usytuowania tych wszystkich stref tu przy Bendargowie, przy tym przejściu dla zwierząt, mimo tych wszystkich negatywnych opinii, żeby nas przekonać ku temu, że to jest zasadne, bo tłumaczenie nam, że jak powstaje droga, to automatycznie przy tej drodze muszą być hale. A tutaj mamy, tak jak pan Radosław też zaznaczył, no te przejście dla zwierząt, gdzie to już budzi sprzeczność. I my nie mamy informacji takiej, dlaczego akurat gmina, mimo już kolejnej wersji planu ogólnego, te strefy ciągle utrzymuje. Wystosowaliśmy nawet pismo do pani wójt, wniosek o zmianę w projekcie planu ogólnego, aby uwzględniła te wszystkie opinie i uwzględniła też postulaty mieszkańców, podkreślając też to wszystko, jak bardzo istotne jest, aby te tereny tutaj...
Jednym słowem, panie Dawidzie, na razie ze strony gminy cisza i ani argumentów, ani też skłonności do ustępstw w sprawie tego planu ogólnego. Także oczywiście kontaktujemy się z gminą Kołbaskową, mamy nadzieję, że porozmawiamy z przedstawicielem. Na razie muszę przeczytać to, co pani Małgorzata Szwarc powiedziała w wywiadzie dla portalu kołbaskowo.eu. Pani Małgorzata Szwarc uspokaja, bo mówi, że plan ogólny nie daje nikomu z automatu prawa do budowy i nie oznacza też, że cały wyznaczony teren zostanie zabudowany, bo o tym zadecydują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Przed jego uchwaleniem wszczęta będzie od nowa cała procedura planistyczna. Będą konsultacje społeczne, możliwość składania uwag przez mieszkańców oraz uzgodnienia z wieloma instytucjami wymienionymi w przepisach. To wtedy będzie można rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach. A zatem nie ma się co bać, bo plan ogólny to jeszcze właściwie nic, dopiero później miejscowy plan, ale pani tutaj Małgorzata nie dodała, że jeszcze plan ogólny otworzy furtkę do wydawania warunków zabudowy. I teraz uwaga. Jeżeli to jest takie nic, tak, ale jednak jest to konstytucja dla tego terenu, która mówi, co można zrobić. I jest to otwarcie szeroko bramy i do później miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który musi być zgodny z planem ogólnym i co ważne, do wydawania warunków zabudowy na wniosek osoby zainteresowanej, właściciela, dzierżawcy i tak dalej. Więc to nie jest takie nieistotne.
Dokładnie.
Proszę Państwa, tak, i ja muszę zapytać o jedną rzecz, bo czasu zostało niewiele. Do końca sierpnia musi być uchwalony plan ogólny. Istnieje teoretyczna możliwość, że on nie będzie uchwalony, ale wtedy nastąpi taka próżnia, że gmina nie będzie mogła wydawać ani warunków zabudowy, ani procedować miejscowego planu. Czasu niewiele. Jakie są szanse na zmiany? Panie Dawidzie.
No, moim zdaniem bardzo duże, bo wprowadzenie korekt, jeżeli chodzi o usunięcie tych stref gospodarczych i usługowych, według opinii tych różnych instytucji, tak bardzo ważnych opinii, i utworzenie tutaj strefy otwartej, czyli takiej, gdzie będzie prowadzony dalej charakter rolniczy, uprawianie gruntu, to nie jest tutaj jakby skomplikowany proceder. Tym bardziej, że w naszej gminie przewidziano aż prawie 19% pod zabudowę przemysłową i usługową. Jest to bardzo dużo. W gminie miasto Szczecin, jeżeli chodzi o powierzchnię, przewidziano około 10%. Czyli usunięcie tych stref przy tym przejściu dla zwierząt, biorąc pod uwagę, tym bardziej, że podstawy prawne są do tego, żeby tych stref tutaj nie było, to nie wydaje się takim skomplikowanym procederem. Pani wójt powiedziała, że na etapie konsultacji będzie można wnieść uwagi. Myśmy wnieśli, panie redaktorze, około 1500 uwag w związku z tym tutaj, co koło Bendargoła ma być zaplanowane. A do całej gminy wpłynęło około 2,5 tysiąca uwag. To proszę zobaczyć skalę tego wszystkiego i świadomość społeczną, jak ludzie wskazują na to, że trzeba się
podjąć. Jak oni widzą przyszłość tego terenu? Panie Radosławie, co w tym czasie, krótkim czasie stowarzyszenie może zrobić w sprawie planu ogólnego?
Przede wszystkim wysłaliśmy uwagi, a też, tak jak każdy mieszkaniec, będziemy patrzeć i apelować do radnych gmin, bo tak nawet wszystko jest teraz w rękach tutaj radnych, bo to oni muszą podnieść.
Tak, jeszcze będzie głosowanie.
Rękę nad planem i mamy nadzieję, że plany pani wójt po prostu nie zostaną uchwalone, bo świadomość zagrożeń jest ogromna. Ja tylko powiem o jednym, co jest istotne. My planujemy przejścia dla zwierząt, żeby zwierzyna mogła przechodzić z jednej strony na drugą, ale gdy tych przejść dla zwierząt nie ma, to zwierzyna zdeterminowana wchodzi na jezdnię, a zderzenie się przy 120 kilometrach z dzikiem, sarną, jeleniem to jest bardzo niebezpieczne. Więc my budujemy przejścia dla zwierząt, ale tak naprawdę to są urządzenia, które zapewniają bezpieczeństwo ruchu drogowego. Chociaż takim nie są, oczywiście, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że te plany mogą mieć szerszy wymiar i też chodzi o nasze bezpieczeństwo czy bezpieczeństwo ludzi, którzy się poruszają po tych drogach, więc będziemy apelować do radnych, by po prostu odrzucić ten plan. A
ostatnim akordem będzie głosowanie radnych. Na dzisiaj musimy zakończyć tę rozmowę, właściwie przerwać, bo mamy zamiar kontynuować ten temat. Pani Sylwia Jurzyk-Nordlow, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Szczecinie, była naszym gościem. Dziękuję pani Sylwio.
Dziękuję bardzo.
Pan Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i pan Dawid Halicki, sołtys Bendargowa. Dziękuję panom i
dziękuję
za rozmowę. Pozdrawiamy i do usłyszenia. W poniedziałek zapraszam czas reakcji po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.